Księga Estery, 8 rozdział, 8 werset mówi: Oto pismo króla napisane w imieniu króla i zapieczętowane sygnetem króla. Ono jest nieodwołalne. Panie Boże, jakaż moc spoczywa w Twoich rękach. Twoje decyzje są trwałe i nieodwołalne. Panie, jesteś potężniejszy niż jakikolwiek władca. Ustami swoimi czynisz moc. Twoje słowa stworzyły ziemię, po której stąpam. Wodę, którą piję. Rośliny i zwierzęta. Ty je wszystkie utrzymujesz przy życiu. Twoje słowa obiecały przebaczenie grzechów i zbawienie przez Jezusa Chrystusa. Zagwarantowałeś to, że będziemy mogli Ci wiecznie oddawać chwałę i uwielbienie. Obiecałeś mądrość i zrozumienie tym, którzy szukają sprawiedliwości. Obiecałeś umacniać naszą wiarę i trzymać nas z dala od złego. Ogłosiłeś, że jesteś naszą nadzieją. Zapewniłeś, że zrobisz wszystko dla naszego dobra. Że nie pozwolisz, byśmy byli kuszeni ponad to, co jesteśmy w stanie znieść. Obiecałeś być pocieszeniem, uzdrowieniem, siłą i pokojem. Suwerenny królu, słowa Twoje są mocniejsze niż któregokolwiek z królów na ziemi. Nakłoń nasze ucho, abyśmy będąc tutaj w drodze, nieustannie słuchali Twoich słów.
W Twoją twarz.
Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim. Pan jest twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja. Skała mocy mojej, ucieczka moja. Ufajcie Mu, narody, wylewajcie przed Nim serca wasze, bo Bóg jest ucieczką naszą. U Ciebie, Panie, jest łaska. Ty odpłacasz każdemu według uczynków Jego. Boże, Ciebie gorliwie szukamy. Ciebie pragnie dusza nasza. Tęskni do Ciebie ciało nasze. Lepsza jest łaska Twoja niż życie. Warki moje wysławiać Cię będą na wieki. Dusza moja przylgnęła do Ciebie. Prawica Twoja podtrzymuje mnie. Kiedyś wszyscy będziemy mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości, bo Pan nie zmienia się. Nawróci do siebie wszystkie narody i zwróci się ku nim. A dla tych, którzy boją się imienia Pana, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach.
Ramiona aniołów, Ty Boże.
Ty jesteś ochroną moją. Strzeżesz mnie od ucisku. Otaczasz mnie radością wybawienia. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. Lud, którego wybrał sobie na dziedzictwo. Pan spogląda z nieba i widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który ukształtował serce każdego z nas. On, który zważa na wszystkie czyny ludzkie. Oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją. Nad tymi, którzy spodziewają się Jego łaski. Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał. Pan jest mocą i pieśnią moją. Stał się zbawieniem moim, dlatego Go uwielbiam. Któż jest jak Ty wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty, tak wzniosły w świętości, straszliwy w chwalebnych czynach, sprawca cudów? Łaską swoją wiodłeś lud, który wykupiłeś. Prowadziłeś ich swoją mocą do siedziby swojej świętości.
Drodzy braterstwo, w dniu dzisiejszym chciałbym z braterstwem podzielić się wykładem na temat wiary. Na temat wiary można mówić bardzo wiele wykładów, bardzo wiele zostało wypowiedzianych. Ja sam mam kilka różnych wykładów na temat wiary, patrzących na tą zaletę charakteru, tak bardzo istotną dla chrześcijan z różnego punktu widzenia. I dzisiaj zechcę popatrzeć na wiarę z tego punktu widzenia, z którego najczęściej nie patrzę, nie przedstawiałem tego tematu ze względu na ograniczenia czasowe, które sprawiają, że nie wszystko można powiedzieć, jak mówi się wykład na temat wiary. I chciałbym omówić te jej sześć elementów, które łącznie się składają. Zazwyczaj jak mówię o wierze, to mówię o tych dwóch głównych elementach, czyli że mamy tam umysłową ocenę i poleganie sercem, a dzisiaj zechcę się skupić na jeszcze drobniejszych elementach, czyli na tym, że zarówno umysłowa ocena, jak i poleganie sercem może być podzielone na jeszcze trzy części i w każdym z tych dwóch głównych elementów wiary można wyszczególnić trzy składniki, które razem tworzą ten element. To dzisiaj nad tym właśnie zechcę się w szczególności zastanowić z braterstwem, a wersetem, od którego chciałbym zacząć, jest werset mówiący: a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Słowa apostoła Jana zapisane w pierwszym jego liście w rozdziale 5, a w wersecie 4. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza, mówi nam apostoł. W jakim sensie wiara nasza zwycięża świat? No przede wszystkim powiedzielibyśmy, że świat w znaczeniu światowości w nas. Wpływ, jaki świat wywiera na nas, próbując dopasować nas do siebie, wywierając taki wpływ, byśmy upodobnili się do tego świata, to przezwyciężenie takiego wpływu świata w naszym życiu jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki wierze, bo wiara daje nam inny punkt spojrzenia. Dzięki wierze możemy uzyskać duchowy pogląd na rzeczy, duchowe spojrzenie, zacząć patrzeć bardziej tak, jak patrzy Bóg na sprawy naszego życia, a nie tak, jak mądrość tego świata, tak jak światowość chciałaby, byśmy popatrzyli. Dlatego wiara daje nam zwycięstwo nad światem. Moglibyśmy też powiedzieć, że ostatecznie to dzięki wierze Chrystus, głowa i ciało, zapanują nad światem w takim znaczeniu literalnym, że staną się władcami tego świata. To też będzie zwycięstwo możliwe dzięki wierze. Ale przede wszystkim interesuje nas to, że wiara jest potrzebna, by odnieść zwycięstwo w chrześcijańskim życiu. Tutaj apostoł szczególnie podkreśla, by potrzebę wiary dla przezwyciężenia świata, wpływu świata, do odniesienia zwycięstwa nad światowością, że do tego wiara jest potrzebna nam w naszym życiu. Apostoł Paweł w 2 do Koryntian 5 rozdziale, a 7 wersecie pisze, że chodzimy wiarą, a nie widzeniem. Chodzimy, czyli postępujemy, bo chodzenie jest symbolem postępowania, czyli w naszym postępowaniu kierujemy się wiarą, a nie widzeniem. Tak chrześcijanin powinien w swoim życiu robić, postępować zgodnie z tym, w co wierzy, a nie zgodnie z tym, co mówi mu świat, nie zgodnie z tym, co podpowiada mu ludzka mądrość, bo te rzeczy cielesne są czasami sprzeczne tym rzeczom duchowym, że światowość, mądrość tego świata kieruje w jedną stronę, a wiara, czyli przekonania przez nas żywione na podstawie Biblii i nasza ufność w tym pokładana, kieruje nas w inną stronę i sprawia, że wybieramy inny kurs, inny sposób postępowania, inną drogę w naszym życiu. Jeżeli tak czynimy, to chodzimy wiarą, a nie widzeniem. Bo jeżeli kierujemy się mądrością tego świata, czyli tym, co podpowiadają nam nasze oczy, jak widzimy, że działa rzeczywistość, co jest korzystne w tej rzeczywistości, zgodnie z tym, co mówi mądrość tego świata, jak postępują ci ludzie, których nazwalibyśmy roztropnymi w tym świecie, to jeżeli się tym kierujemy w naszym postępowaniu, jeżeli to rządzi naszym postępowaniem, to wtedy chodzimy widzeniem, a nie wiarą. A apostoł Paweł mówi nam, że mamy chodzić wiarą, a nie widzeniem. Czyli kierować się tym, co wynika z naszej wiary, a wiara w jednym ze swoich znaczeń, tym pierwszym, to są nauki, w które wierzymy i nasza ufność pokładana w tych naukach, mówimy oczywiście o naukach Biblii tutaj, to tym mamy kierować się w naszym życiu. Jeżeli tak czynimy, to chodzimy wiarą. To są wersety, które podkreślają znaczenie wiary i jej kluczową rolę dla chrześcijanina w wieku Ewangelii. Dlatego będziemy zastanawiali się dzisiaj nad wiarą, nad jej elementami, byśmy mogli tutaj doznać takiej zachęty do tego, by zastanowić się nad naszą wiarą i nad tym, jak bardzo chodzimy wiarą i czy nasza wiara zwycięża świat, tak jak mówią te dwa wersety, które zacytowane zostały przed chwilą na początku wykładu. Wiarę definiujemy sobie jako umysłową ocenę i poleganie sercem na Bogu i Chrystusie co do ich osób, charakterów, słów i czynów. Więc skąd bierzemy taką definicję, ktoś mógłby zapytać. Ta definicja wynika z tego, co apostoł Paweł napisał w liście do Żydów w 11 rozdziale, a w wersecie 1, gdzie w lekko poprawionym tłumaczeniu, ale takie tłumaczenie można znaleźć w niektórych przykładach, w polskich sprawdzałem, to nie bardzo udało mi się znaleźć trafne tłumaczenie, ale w niektórych angielskich można znaleźć trafne tłumaczenie, także nie trzeba poprawiać tego. Amerykańska wersja standardowa, czy literalne tłumaczenie Rotherhama, angielskie przekłady podają poprawnie ten werset, a brzmi on wtedy tak. Wiara jest ufnością w tym, czego się spodziewamy, przekonaniem o tym, czego nie widzimy. Wiara jest ufnością w tym, czego się spodziewamy, przekonaniem o tym, czego nie widzimy. I tutaj mamy te dwa elementy wiary. Umysłowa ocena, bo czyż umysłowa ocena to nie jest przekonanie w umyśle? Ten, kto jest człowiekiem wierzącym, ma umysłową ocenę, to w swoim umyśle ocenił, że Bóg istnieje, że Biblia jest Jego słowem i że to, co w niej jest napisane, jest wiarygodne i można się na tym w życiu oprzeć. Takie ma przekonanie. Przekonanie o tym, czego nie widzimy. Nie widzimy Boga i też nie widzimy też tego, by ci, którzy chodzą z Bogiem w tym życiu odnosili szczególne błogosławieństwa, żeby to byli ludzie sukcesu według standardów tego świata. Tego nie widzimy, ale mamy przekonanie, że Bóg istnieje i że ci, którzy z Nim chodzą, staną się ludźmi sukcesu w przyszłym wieku, w tym znaczeniu, że będą odbierać wówczas nagrody, wyróżnienia za swoje postępowanie, odpowiednie postępowanie, za swoje chodzenie z Bogiem w tym życiu. Tak jak członkowie Kościoła znajdują się na tronie wraz z naszym Panem Jezusem Chrystusem, tak jak inni dzięki swojemu chodzeniu wiarą w tym życiu będą mieli stanowiska książąt w Nowym Świecie, inni jakieś pomniejsze wyróżnienia ich spotkają, to o tym wszystkim mamy w naszym umyśle tylko i wyłącznie przekonanie, bo tego nie widzimy. Fizycznymi oczami tego nie widać, bo tego jeszcze po prostu nie ma. A Boga też nie widzimy, chociaż Bóg jest i zawsze był i będzie, ale jest istotą duchową, dlatego też naszymi oczami nie jesteśmy w stanie go dostrzec. Ale mamy przekonanie. Wiara jest przekonaniem o tym, czego nie widzimy. I to jest, innymi słowy, to jest umysłowa ocena. A ta druga część, o której wspomina apostoł Paweł w liście do Żydów 11:1, że wiara jest ufnością w tym, czego się spodziewamy, to nic innego jak poleganie sercem. Bo z tego przekonania, które mamy w umyśle, coś wynika. To nie jest tylko przekonanie teoretyczne, abstrakcyjne, akademickie, z którego nic nie wynika. Ktoś może mieć jakieś przekonanie w umyśle, bo załóżmy studiował zaawansowaną fizykę, zna wzór na jakiś skomplikowany eksperyment, doświadczenie naukowe, w jaki sposób go się przeprowadza, które to uczeni w laboratoriach przeprowadzają i tym sposobem dowodzą sobie czegoś. On może mieć przekonanie o tym, ale dla przeciętnego człowieka, który się nie jest takim naukowcem, tylko zajmuje się czymś innym w swoim życiu, to jest tylko teoretyczne przekonanie, które w żaden sposób nie rzutuje na jego życie, a już na pewno nie pokłada żadnej ufności w tym, że z tego że coś będzie miał. Nie spodziewa się niczego z tego. Natomiast wierzę, nasze przekonanie o Bogu, jakie mamy w umyśle, przekonanie, jakie mamy na temat Biblii, że jest Jego Słowem, sprawia, że czegoś się spodziewamy, że pokładamy w tym ufność. Wiara jest ufnością w tym, czego się spodziewamy. Spodziewamy się życia wiecznego w przyszłości, spodziewamy się nagród dla sprawiedliwych, spodziewamy się panowania i królestwa sprawiedliwości w przyszłości, w którym wszyscy, którzy zechcą sprawiedliwie, prawie postępować, będą mogli żyć w szczęśliwości na ziemi. Tego się wszystkiego spodziewamy, mamy o tym przekonanie, nie widzimy tego, mamy przekonanie w umyśle, tego się spodziewamy i w naszym sercu, w naszych uczuciach pokładamy w tym ufność. To nie jest tylko abstrakcyjne przekonanie, jakiś pogląd, który żywimy, z którego nic nie wynika. To jest pogląd, to jest przekonanie, które powinno wpływać na każdy aspekt naszego życia, kształtować nasze życie, kształtować sposób naszego postępowania, bo przecież pokładamy w tym ufność. Z tego wynika bardzo wiele rzeczy dla nas samych, a także dla całego świata, chociaż ogół świata nie jest wcale świadomy tego, bo nie ma takiego przekonania, a nawet ci, którzy jakieś tam przekonanie w umyśle na temat Boga i Bożych spraw mają, to rzadko kiedy pokładają ufność w tym, nie kształtuje to ich życia, nie bardzo w ogóle rzutuje na ich życie. Z tego powodu no, nie mają prawdziwej wiary, bo w wierze muszą być obecne dwa elementy, te dwa główne elementy, czyli umysłowa ocena i sercem poleganie. Umysłowa ocena jako fundament, poleganie sercem jako budowla wzniesiona na tym fundamencie. Więc zechcę rozważyć dzisiaj te elementy główne dwa. Na początek umysłowa ocena. Co trzeba, by mieć umysłową ocenę? No, potrzebne są trzy elementy. One są stosunkowo proste, tak jak w budowaniu literalnego budynku. Łatwiej jest położyć fundament niż później cały dom wybudować i wykończyć ten dom tak, żeby nadawał się do wprowadzenia. Jest to dużo więcej pracy. Tak samo w przypadku, by posiadać sercem poleganie, potrzebny jest znacznie większy wysiłek i to dużo trudniejsza sprawa, ale to zaraz zobaczymy. Na razie nie wyprzedzajmy faktów. Więc na początek mamy te trzy elementy rozumnego oceniania. Element pierwszy, dowiedzenie się. Drugi, zrozumienie. Trzeci, to można różnie mówić, że zaakceptowanie, zaoprobowanie. Ja bym powiedział najprościej uznanie za prawdę. I kilka słów o każdym z tych elementów teraz. Element pierwszy, dowiedzenie się. By mieć jakieś przekonanie o czymś w umyśle, no to po pierwsze trzeba się o tym dowiedzieć. No sądzę, wszyscy ludzie by się zgodzili. By mieć jakieś przekonanie, trzeba się o tym dowiedzieć. Na przykład, żebym ja mógł mieć w swoim umyśle, tak z literalnego tego naszego doczesnego świata, bym mógł mieć w umyśle przekonanie o tym, że istnieje w Ameryce Południowej taki kraj jak Brazylia, to muszę się o tym dowiedzieć. W którymś wie, mam takie przekonanie w umyśle, że taki kraj istnieje, chociaż nigdy nie byłem tam i swoimi oczami tego kraju nie widziałem, ale w umyśle mam takie przekonanie, że taki kraj istnieje. Był czas kiedyś w moim życiu, kiedy byłem małym dzieckiem, że o tym nie wiedziałem. W którymś momencie dzieciństwa się o tym dowiedziałem, więc i dlatego mam teraz umysłowe przekonanie na temat tego, że taki kraj jak Brazylia istnieje w Ameryce Południowej. Dowiedzenie się, wiedza jest podstawą. Tak samo mówi apostoł Paweł odnośnie rzeczy boskich, odnośnie rzeczy duchowych. W Rzymian 10:14 pisze tak, a jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? Mówi, że rzeczą jest oczywistą, że jeżeli ktoś nie słyszał o Bogu, nie dowiedział się o Bogu, to nie może w Niego wierzyć. Tak samo ktoś, kto nie wie o naszym Panu, o Jego ofierze, którą złożył tutaj na ziemi, też nie może wierzyć w Niego jako Zbawiciela, bo w co on ma wierzyć? wierzyć trzeba w coś. A żeby w to coś wierzyć, to o tym coś trzeba wiedzieć. A jak ktoś, jak ktoś nie słyszał o tym, to nie może w to uwierzyć. Tak? Bo tutaj apostoł Paweł mówi, że nie słyszał w jego czasach, to przede wszystkim poprzez słyszenie. Przytłaczająca większość, prawie wszyscy się dowiadywali. W dzisiejszych czasach można się dowiedzieć i przez usłyszenie, ale także i przez przeczytanie. Żyjemy w czasach, kiedy czytanie jest dużo bardziej rozpowszechnione niż w pierwszym wieku i o wielu rzeczach można się dowiedzieć poprzez przeczytanie o nich. Ale tak czy owak, niezależnie od tego, w jaki sposób ktoś się dowiaduje o czymś, musi się o tym dowiedzieć, żeby mógł wierzyć. A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? Więc dlatego, by wierzyć w Boga i rzeczy z Bogiem związane, to przede wszystkim musimy posiadać informacje na temat Boga i na temat rzeczy z Nim związanych. To jest punkt pierwszy, dowiedzenie się. Druga rzecz. Samo dowiedzenie się to jednak za mało. Trzeba jeszcze zrozumieć te informacje, które człowiek poznał. No tak samo jak w przypadku uczenia się w szkole literalnej. Nie wystarczy przekazać uczniowi informacji, on musi je jeszcze zrozumieć. Jeżeli nauczyciel, powiedzmy matematyki, tłumaczy pewnego rodzaju wzory, obliczenia, które mają być wykonywane, no to gdy on wyjaśnił, powiedział uczniom, to informacja poszła, oni usłyszeli. Ale jeżeli tego nie zrozumieli, no to nie ma, nie istnieje w nich wtedy umysłowe przekonanie, które mogliby mieć. Oni mają tylko niejasną jakąś wiedzę, której w żadnym wypadku nie będą w stanie zastosować w praktyce. Więc tak naprawdę nie ma w nich umysłowej oceny, nie ma w nich przekonania, bo że przekonanie, że coś tak jest, jak się dowiedziałem, to ja muszę to rozumieć. Więc wiara musi mieć rozsądną podstawę dla rzeczy, o których istnieniu wie. I Bóg zachęca nas do tego, byśmy podejmowali próby zrozumienia Jego słowa. Tu moglibyśmy przeczytać w tym miejscu słowa apostoła Pawła z listu do Efezjan, 3 rozdział, wersety od 17 do 19. Efezjan, 3 rozdział, od 17 do 19 czytamy takie słowa. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Tutaj apostoł pisze, żebyście mogli pojąć, a pojąć coś to inaczej zrozumieć. Pojąć, zrozumieć to są słowa o podobnym znaczeniu, synonimi, bośmy powiedzieli. Dlatego też apostoł się o to modli, chce, żeby wierni mogli to zrozumieć, te rzeczy. Taka jest wola Boża, byśmy rzeczy, które mamy wierzyć, mogli rozumieć. Bowiem tylko ci, którzy rozumieją Słowo Boże, przynoszą plon. Ci, którzy nie rozumieją Słowa Bożego, plonu nie przynoszą. Bo jak plon może wydać coś, czego nie rozumieją? Słowo Boże wydaje w nas plon, kiedy wykona w nas pewną pracę. Kiedy my dzięki zrozumieniu Słowa Bożego, poprzez to, że zostaliśmy pobudzeni przez Słowo Boże do działania, wykonamy pewną pracę, to wtedy jest plon. Ale jeżeli my nie zrozumieliśmy przesłania Słowa Bożego, jeżeli dla nas to czarna magia, no to w jaki sposób wykonamy jakąś pracę, kiedy to no zupełnie nie jesteśmy, nie zrozumiawszy, nie otrzymaliśmy bodźca do wykonania tej pracy, nie otrzymaliśmy informacji o tym w ogóle, jaką pracę wykonać nawet w skrajnych przypadkach. Tylko ci, którzy rozumieją Słowo Boże, mogą przynieść plon. Że tak jest, to wynika ze słów naszego Pana podanych przy wyjaśnianiu przypowieści o czworakiej roli. Jeżeli zerkniemy do Ewangelii Mateusza, do rozdziału 13, a wersetu Ewangelii, tak, Mateusza, 13 rozdział, wersety 19-23, to przeczytamy tam takie słowa. Dlatego tutaj już jak jesteśmy w Mateusza, to przejdźmy do przeczytajmy Mateusza, bo to co chciałem to będzie gdzie indziej, ale o tych słowach też chciałem tutaj przy tej okazji wspomnieć. Mateusza 13:19. Gdy ktoś słucha słowie o królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Ten jest posiany przy drodze, czy też na drodze. Kto słucha, a nie rozumie, w ogóle plonu żadnego nie przynosi, w ogóle nie zaczyna chrześcijańskiego życia. Ten, kto słucha, a nie rozumie. I werset 23 mówi, a posiany na dobrej ziemi to ten, który słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden 100-krotny, inny 60-krotny, a jeszcze inny 30-krotny. Ten, kto słucha i rozumie. Na dobrej glebie jest ten, kto nie tylko usłyszał, ale także zrozumiał, bo dopiero taki, który zrozumiał, przystępuje do działania. Zresztą samo przystąpienie do działania też nie jest jeszcze gwarancją wydania plonu, bo mamy też i tą glebę ciernistą, gdzie ktoś usłyszał i przystąpił do działania, ale później ciernie i osty zadusiły jego plon, więc zrozumienie jest konieczne do tego, by przynieść plon. O tym mówi ta przypowieść o czworakiej roli, na to zwraca uwagę. Ponadto chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże jest podane w taki sposób, że lud Boży może je zrozumieć. I tutaj Ewangelia Marka 4:11-12 mówi nam, Marka 4:11-12, mówi tak. A on im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach, aby patrząc patrzyli, a nie widzieli i słysząc słyszeli, a nie zrozumieli, by się czasem nie nawrócili i nie były im przebaczone grzechy. Wam dane, mówi do apostołów, reszcie ogółowi Żydów nie było dane zrozumieć. Zresztą możemy powiedzieć, że to było z korzyścią dla tych Żydów, by nie zrozumieli, by przypadkiem nie przyszli do kościoła chrześcijańskiego, nie poświęcili się, nie uzyskali spłodzenia z ducha, nie stanęli na próbie do życia i nie przegrali tej próby, bo nie nadawali się do zbawienia w warunkach wieku Ewangelii, właśnie między innymi przez to, że brakowało im wiary, a nawet zdolności do wiary, zdolności do wierności. Byli to ludzie zbyt słabych charakterów, by mogli chodzić wiarą. To są ludzie, którzy mogą chodzić tylko widzeniem. Zbawienie wieku tysiąclecia dla takich osób jest przeznaczone. Bóg wie o tym, że większość ludzkości nie nadaje się do zbawienia w wieku Ewangelii, bo zbyt trudne warunki, zbyt trudne wymagania są dla tych, którzy mają stać się oblubienicą Chrystusową, którzy mają się stać uczestnikami boskiej natury, przytłaczająca większość ludzkości, prawie wszyscy z ludzkości, nie nadają się do takiego zbawienia. Jest to zbyt trudne. Dlatego też Bóg w swojej miłości przewidział zbawienie także na niższym ludzkim poziomie do wiecznego życia w raju na ziemi dla tych, którzy nie są w stanie chodzić wiarą, a są potrafią tylko chodzić widzeniem, to w wieku tysiąclecia będą chodzić widzeniem. Będzie można własnymi oczami zobaczyć skutki działania Boga, podnoszenie ludzkości, ludzi zmartwychwstających z grobów, tak więc nikt nie będzie miał wątpliwości, widząc takie rzeczy, że Bóg istnieje i że proces restytucji jest przeprowadzany, że zło jest natychmiast karane, to nikt nie będzie miał wtedy wątpliwości co do tego, że sprawiedliwy świat jest wprowadzany i że Bóg swoją mocą poprzez swoje narzędzia tego dokonuje. Ale w wieku Ewangelii trzeba iść wiarą, dlatego też Bóg, by umożliwić swojemu ludowi chodzenie wiarą, daje mu zrozumieć swoje słowo, a przynajmniej tego fragmenty, które na danym etapie rozwoju jego planu są konieczne do zrozumienia, bo w różnych okresach wieku Ewangelii był różny poziom zrozumienia Słowa Bożego, ale na jakikolwiek okres byśmy nie popatrzyli, to był on wystarczający dla wiernych, prawdziwie wierzących, wówczas żyjących do tego, by mogli odnieść zbawienie. To, czego im brakowało, to Bóg, bo taki był czas wówczas, że Bóg takie zrozumienie tylko dawał, Bóg uzupełniał swoimi opatrznościami, swoją opieką, także zwycięstwo wszystkich wiernych zawsze było zapewnione, ale pewne minimum zrozumienia Słowa Bożego zawsze było konieczne. Nie znając tego minimum, nie rozumiejąc go, nie pojmując go, nie można było w ogóle zacząć tutaj chrześcijańskiego życia, bo jak ktoś poświęcał się Bogu, a nawet jeżeli ktoś uzyskiwał usprawiedliwienie, to musiał wiedzieć o pewnych rzeczach, musiał wiedzieć o Bogu, musiał wiedzieć o Chrystusie i o Jego ofierze okupowej, co w ciemnych wiekach średniowiecza wcale nie było prostą rzeczą. Coś, co było niedostępne dla większości ludzi, którzy opierali się tylko na tym, co serwował im w swoich kazaniach wielki system nominalny. Trzeba było szukać innych dróg przez własne studiowanie, które też było bardzo trudne przed wynalezieniem druków. Liczba książek była bardzo mała, były one bardzo drogie, posiadali je tylko najbogatsi, a zresztą dostęp do Biblii był tutaj utrudniany, uniemożliwiany wręcz przez długie stulecia, po to, żeby właśnie ludzkości nie mógł mieć do niej dostępu. Tak więc nie spełnia nawet pierwszego warunku, żeby dowiedzieć się prawdy, tej minimum prawdy, jaka jest konieczna do tego, by życie chrześcijańskie można było rozpocząć, to nawet to było blokowane ludzkości, więc ci ludzie nie mieli wiary, w ogóle nie byli chrześcijanami, bo trzeba dowiedzieć się, a później trzeba jeszcze zrozumieć i mówi nam nasz Pan, że wam dane jest zrozumieć tajemnice Królestwa Niebios, a tamtym nie jest dane, tym, którzy nie są przeznaczeni do zbawienia w wieku Ewangelii. I to dla dobra tych ludzi jest. To właśnie dzięki zrozumieniu rzeczy wiary uzyskujemy kolejne stopnie wiary, jak wynika z Rzymian 10:17, znowu w poprawionym tłumaczeniu, w tym ulepszonym, poprawionym tłumaczeniu Rzymian 10:17 brzmi: a zatem wiara jest ze zrozumienia, a zrozumienie ze Słowa Bożego. Wiara jest ze zrozumienia, a zrozumienie ze Słowa Bożego. Więc na początku jest Słowo Boże, trzeba je zrozumieć, a jeżeli rozumiemy Słowo Boże, prowadzi nas to u nas do wiary. Bo jeżeli się dowiedziałem o Bogu ze Słowa Bożego, jeżeli zrozumiałem to, no to zaczyna się pojawiać u mnie wiara w tym właśnie jej pierwszym elemencie umysłowej oceny. To, że właśnie to, że Słowo Boże jest rozsądne, że można je zrozumieć, zobaczyć tutaj piękno Słowa Bożego, piękno boskiego charakteru w nim pokazanego, prowadzi i do miłości do Boga i prowadzi także do wiary, prowadzi do zrozumienia i zaakceptowania. Wierzenie w rzeczy niezrozumiałe, rzeczy, których nie da się pojąć, nie jest wiarą, jest łatwowiernością. To szatan chce, byśmy byli łatwowierni, naiwni, bowiem jest oszustem, który wykorzystuje łatwowierność, dlatego zależy mu na tym i dlatego też tak przez całe stulecia, czy wręcz tysiąclecia przedstawiał kwestię wiary, że wierzenie w rzeczy niezrozumiałe, rzeczy nielogiczne, rzeczy wręcz głupie, moglibyśmy powiedzieć dosadnie, uczynił szczytem wiary, tym najwyższym, kulminacyjnym punktem wiary. Największą wiarę mają ci, którzy w najbardziej absurdalną rzecz wierzą, a to nieprawda. Ale niektóre nauki, które wciskał ludzkości, są całkowicie absurdalne, nie taje nielogicznie, bo nauka jest błędna, a jej uzasadnienia są absurdalne. Dlatego też starał się tak przekonać ludzkość, nie będąc w stanie logicznie uzasadnić tych nauk, tutaj starał się wykształcić przekonanie w ludzkości, że właśnie największą wiarę będą mieli, jeżeli w te nielogiczne, absurdalne rzeczy będą wierzyć. Jeden krótki przykład, nauka o Trójcy, próbując uzasadnić równość Boga i Syna i ich tutaj to, że równie długo istnieją, a przecież każdy człowiek ze świata zewnętrznego wie, tego literalnego, doczesnego, że Syn jest przed Ojcem. Syn musi być wcześniej, zanim Ojciec. A tutaj nauka o Trójcy głosi, że oni są sobie współistotni. No, to wyjaśnia to w bardzo taki, no właśnie tak ironicznie mówię, logiczny sposób, że Syn nigdy nie zaczął się rodzić, ani nie skończył się rodzić. Jak może nie skończyć się rodzić? W ogóle to, że ktoś nie kończy się rodzić, jest dziwną rzeczą, ale że nie może skończyć się rodzić ktoś, kto nigdy nie zaczął się rodzić, to jest takie tutaj bezlogiczne, nielogiczne uzasadnienie, że no, to rzeczywiście trzeba mózg wyłączyć całkowicie, żeby to zaakceptować. Tak więc, drodzy braterstwo, pamiętajmy, Bóg nigdy nie życzy sobie od nas, żebyśmy mózg wyłączali w przypadku podchodzenia, zapoznawania się z Jego rzeczami. To szatan tak działa, tak samo w wielkim nominalnym systemie panującym w tym świecie chrześcijańskim, tak samo wcześniej przed chrześcijaństwem w różnych pogańskich systemach, jakie istniały wówczas, które w wielu miejscach świata to dziś dzień istnieją, ale które wszędzie istniały wcześniej, z wyjątkiem narodu izraelskiego, a wcześniej jeszcze z wyjątkiem patriarchów. Taki przykład mam ze starożytnego Egiptu, gdzie tłumaczono istnienie świata w taki sposób. Mówiono, że Ziemia to płaski dysk. No ale ten płaski dysk ludzie rozumieli, patrząc na świat rzeczywisty, że rozumieli, że wszystko jest na czymś oparte. No, pytali, na czym opiera się ten płaski dysk. No to mówiono, że na grzbiecie wielkiego słonia on się znajduje. No dobrze, a to w takim razie na czym znajduje się wielki słoń? No, wielki słoń znajduje się na wielkim krokodylu. Co prowadziło logicznie do kolejnego pytania, a na czym stoi wielki krokodyl? Ale to już było pytanie heretyckie i niebezpiecznie było je zadawać, więc lepiej nie było nie pytać, na czym stoi wielki krokodyl, bo nauka oczywiście błędna, nielogiczna i nie można dociekać, by zrozumieć ją dogłębnie, bo jej się nie da zrozumieć, więc najlepiej strachem sprawić, by ludzie nie myśleli, tylko po prostu akceptowali. Tak samo w Polsce kiedyś utarło się powiedzenie, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. To też powiedzenie szatańskie, bowiem ma zniechęcić ludzi do prób zrozumienia czegokolwiek, a zwłaszcza Słowa Bożego, to po dzień dzisiejszy pokutuje, że ludzie, zwłaszcza ludzie świeccy, nie powinni podejmować prób zrozumienia Słowa Bożego, bo to do duchownych, a zwłaszcza do tych teologów, profesorów teologii, to oni ewentualnie mogą próbować dociekać, a nie zwykli ludzie. U zwykłych ludzi to zła cecha. No, zła cecha, jak się ludziom próbuje kit wcisnąć i jak się im próbuje wcisnąć błąd. Najlepiej ludzi trzymać w ciemności, by tylko akceptowali, nie starali się niczego zrozumieć, to wtedy nigdy nie będą się sprzeciwiać, nigdy nie będą się burzyć. Bóg w taki sposób nie działa. W taki sposób działa tylko i wyłącznie szatan, to on czegoś takiego pragnie. Bóg chce, byśmy posiadali wiarę opartą na zrozumieniu rzeczy, które on objawia. Szatan szuka ludzi naiwnych, bo chce ich oszukać, natomiast Bóg działa jak mądry ojciec, który chce, by jego dzieci rozumiały te zasady, które podaje, nakazy na przykład, które podaje, i by przestrzegały ich nie tylko dlatego, że są nakazane, ale dlatego, że rozumieją, że są dobre, rozsądne i ostatecznie, jeżeli nawet nie widać tego obecnie, to wiarą można zawierzyć, że w przyszłości przyniosą korzystne skutki dla tych, którzy będą ich przestrzegać, a nie tylko próbować strachem wymuszać posłuszeństwo, bo tak ma być, bo ja tak powiedziałem, że tak ma być. My ze Słowa Bożego możemy zrozumieć, dlaczego Bóg mówi, że to wolno, a tamtego nie wolno. Dzięki naszej wierzę, jesteśmy w stanie to ogarnąć te rzeczy, pojąć te rzeczy, a jeżeli rozumiemy coś, to łatwiej jest nam tego przestrzegać. Tak samo w przepisach prawa świeckiego, jeżeli ono wprowadza pewne nakazy czy zakazy, to jeżeli rozumiemy ich sens, widzimy ich sensowność, to łatwiej jest ich przestrzegać. Gorzej z takimi, które wydają się człowiekowi bezzasadne, wręcz absurdalne, a państwo by świeckie oczekuje, że ludzie będą takiego czegoś przestrzegali. Jest to wtedy trudne. Więc trzeba zrozumieć, by mieć umysłową ocenę, to właśnie przekonanie w umyśle, trzeba zrozumieć rzeczy związane z Bogiem. Ale to jest dopiero drugi punkt. Potrzebny jest jeszcze trzeci punkt, trzecia rzecz, by mieć pełnię umysłowej oceny, a tą trzecią jest, moglibyśmy powiedzieć, zaakceptowanie, czy też uznanie za prawdę. To jest ten trzeci element. Umysł musi uznać, że to, o czym się dowiedział, co zrozumiał, jest prawdą. Apostoł Jan w 3 rozdziale, a 36 wersecie mówi, kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy żywota. Tak więc kto nie wierzy Synowi, co to znaczy? Kto nie wierzy, że Syn mówi prawdę, to nie ujrzy żywota. Bo może się dowiedzieć o tym, co mówi Syn, może nawet to zrozumieć, ale jeżeli powie, że to tylko piękna bajka i nie uwierzy w to, to nie ujrzy żywota, bo nie będzie miał nawet umysłowej oceny. Aby ujrzeć żywot, by uzyskać nagrodę, jaką Bóg daje wierzącym, to trzeba nie tylko mieć pełni umysłowej oceny, a ktoś taki nawet nie ma pełni umysłowej oceny, trzeba jeszcze na tej umysłowej ocenie zbudować budowlę polegania sercem, które ostatecznie prowadzi do wierności tym rzeczom, które wierzymy, ale o tym za chwilę. Tak samo i w życiu potocznym ludzie czasami mówią, że rozumiem Cię, ale się z Tobą nie zgadzam. Dowiedziałem się, wiem, jakie masz poglądy, co sądzisz na ten temat, nawet to rozumiem, ale nie uznaję, że to jest prawda, że to jest właściwe, że tak powinno być. A Żydów 11,6 mówi nam, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. Co to znaczy uwierzyć? No uznać, że to prawda, bo mówione mu jest, on tego oczami nie widzi. Mówione mu jest, że Bóg istnieje. On musi uznać to za prawdę i jeszcze później, że nagradza tych, którzy Go szukają, to musi jeszcze ufność w tym położyć, ale to już przechodzimy wtedy do kolejnego elementu, to jest tych dwóch głównych części wiary, jakim jest poleganie sercem. Najpierw musi w umyśle uwierzyć, że jest to prawda, że Bóg naprawdę istnieje. Więc pełnia umysłowego zrozumienia wymaga od nas dowiedzenia się rzeczy o Bogu i Jego sprawach, zrozumienia tych rzeczy i uznania tego za prawdę. Jeżeli po rozważeniu tego uznamy, że to prawda, że tak jest, no to mamy pełnię umysłowej oceny w naszym umyśle, ale to jeszcze nie jest nic wielkiego, bo taką wiarę w postaci umysłowej oceny posiadają też demony. Apostoł Jakub w drugim rozdziale swojego listu w wersecie 19 pisze, że demony również wierzą i drżą, bowiem posiadają tutaj umysłową ocenę. Czy wiedzą o istnieniu Boga? Wiedzą. Czy rozumieją? Rozumieją. Czy uznają to za prawdę? No bez problemu uznają to za prawdę, bowiem są istotami duchowymi i będąc kiedyś w niebie, Boga widziały swoimi oczami, więc nie mają tutaj problemu. Ale nie jest to wiara godna polecenia, ta wiara, jaką mają oni, bowiem z tej wiary nic nie wynika. Tutaj z tego umysłu oni mają tylko ocenę co do istnienia Boga, a już nie wierzą Bogu. A wiara ma być nie tylko co do Jego osoby, ale także co do Jego słowa. Więc umysłowa ocena to dopiero początek, ale jak łatwo zauważyć z tego, co zostało do tej pory powiedziane, nawet z tym jest krucho. W świecie chrześcijańskim, że już nie wspomnę o świecie pogańskim. Nawet w świecie chrześcijańskim z posiadaniem umysłowej oceny jest krucho. a co dopiero z poleganiem sercem, z tym jest jeszcze gorzej. Przejdźmy do polegania sercem teraz. Poleganie sercem, to najkrócej można by powiedzieć, jest to położenie ufności w tym, o czym mamy przekonanie w umyśle, czyli co do czego mamy umysłową ocenę. Jak w umyśle coś oceniliśmy, dowiedzieliśmy się o czymś, zrozumieliśmy to, uznaliśmy za prawdę, to teraz jeszcze możemy położyć na tym ufność, że coś dla mnie z tego wynika, z tych informacji, że to nie jest tylko teoria, akademicka informacja, która nie będzie w żaden sposób dla mnie istotna. A tutaj w przypadku rzeczy Boga, no to są to istotne rzeczy, bo jeżeli Bóg istnieje, jeżeli jest w związku z tym i życie przyszłe, to bardzo dużo zmienia tutaj w postępowaniu człowieka. Jeżeli jest Bóg, jeżeli Bóg stworzył człowieka, to w związku z tym Bóg ma prawo wymagać od człowieka różnych rzeczy, na przykład przestrzegania jego prawa i człowiek powinien go przestrzegać, bo to jest jak gdyby to na wymóg sprawiedliwości. Jeżeli ktoś nie wierzy w istnienie Boga, to inaczej postrzega w ogóle całą rzeczywistość i potrzebę przestrzegania prawa Bożego, całą moralność, etykę. A więc to są dalekosiężne sprawy, wszechogarniające sprawy, te informacje, które dotyczą Boga i rzeczy z Nim związanych. Więc tutaj jest potrzebne położenie ufności w tym, by zacząć zgodnie z tym postępować. I tutaj w poleganiu sercem też mamy trzy składniki. Pierwszy, można by powiedzieć, pełne przekonanie i upewnienie, albo krócej i prościej, położenie ufności. Trzeba położyć ufność, trzeba zaufać w to. Element drugi, przyswojenie sobie. I element trzeci, wdrożenie, czyli aktywne działanie. Tutaj. Element pierwszy to położenie ufności. Trzeba po prostu zaufać Bogu, zawierzyć Bogu. Wtedy on staje się już czymś więcej niż tylko przekonaniem, jakie mamy w umyśle. Staje się dla nas kimś realnym, kimś, na kim można się w życiu oprzeć. Wtedy mamy coś, co apostoł Paweł nazywa w Żydów 10:22 pełnią wiary, czy też, jak mówi inny przykład, zupełność upewnienia wiary, czy pełność, pełnię upewnienia wiary. Tutaj to jest to właśnie to upewnienie, które mamy, jeżeli zaczynamy pokładać w czymś ufność, czyli nie tylko nasz umysł i rozważania logiczne, nielogiczne, prawdziwe, nieprawdziwe, tylko włączają się nasze uczucia i zaczynamy na czymś polegać. A jeżeli zaczynamy na czymś polegać, że można się na tym oprzeć, no to chcemy zgodnie z tym postępować. Więc sobie to od razu się pojawia element drugi polegania sercem, jakim jest przyswojenie sobie. To polega na tym, że ktoś przyjmuje za własne te rzeczy, które Bóg oferuje. Bo Bóg w swoim słowie oferuje różne nagrody, składa różne obietnice swojemu ludowi. Więc przyswojenie sobie polega na tym, że ktoś przyjmuje te obietnice, korzysta z boskich ofert, tak, ja dowiedziałem się o tym. No na przykład weźmy ofertę usprawiedliwienia. Bóg oferuje nam, że dzięki wierze, dzięki zasłudze Jezusa możemy uzyskać usprawiedliwienie i stać przed Nim jako jednostki usprawiedliwione, bez własnej sprawiedliwości, która jest niemożliwa dla nas, a przykryci szatą sprawiedliwości Chrystusowej, że tak będzie patrzył na wierzącego. To trzeba się o tym dowiedzieć, trzeba zrozumieć, jak to jest możliwe, trzeba uznać, że to rzeczywiście prawda, trzeba zacząć ufać temu, że dzięki temu rzeczywiście mogę uzyskać usprawiedliwienie, no i trzeba powiedzieć, chcę uzyskać, tak, ja w to wierzę, ja to przyjmuję, ta oferta została przez Boga złożona wszystkim wierzącym, ja chcę z niej skorzystać. To jest tak, jak w potocznym języku ktoś, gdy ma jakąś ofertę składaną, jakaś umowa jest proponowana, to mówi, wchodzę w to. Wchodzę w tą umowę, chcę stać się częścią tego układu, bo widzę, że to przyniesie mi dobre skutki. Dowiedziałem się o tym, rozumiem, uznaję, że są to prawdziwe rzeczy, Zaufałem temu i teraz chcę stać się częścią tej umowy, sygnatariuszem tej umowy. Podpisuję tę umowę, bowiem ona przyniesie mi korzyści. Więc na tym polega właśnie przyswojeniu. W usprawiedliwieniu z wiary taka jednostka całym sercem przyjmuje swoją boską ofertę wybaczenia grzechów i przypisania sprawiedliwości Chrystusowych. Tak samo w przypadku poświęcenia, tych obietnic dotyczących uświęcenia i wybawienia, ktoś taki musi uznać je za swoje. Ta cecha jest ładnie pokazana w liście apostoła Pawła do Żydów w 11 rozdziale, a 13 wersecie, gdzie pisząc o Abrahamie, Izaaku, Jakubie, apostoł mówi, że wszyscy ci umarli w wierze, nie otrzymawszy obietnic, lecz zobaczywszy je z daleka i byli o nich przekonani i objęli je. Według przykładu Biblii Króla Jakuba, tam ma wiele polskich przykładów, mówi, że powitali je. Tutaj prawdopodobnie można i tak to przetłumaczyć. W tamtych stronach, w dawnych czasach, zresztą pewnie po dzień dzisiejszy, w tamtych wschodnich stronach świata, witanie się obejmuje także i obejmowanie, że ludzie jak się witają, to się obejmują na powitanie. Jest to to samo słowo, więc różne przykłady zapewne różnie to tłumaczą. Ale zobaczmy, jak tutaj apostoł Paweł podkreśla obydwie części wiary, że mówi o tych bohaterach wiary, że oni umarli w swojej wierze, czyli do śmierci swoją wiarę zachowali, pomimo tego, że nie otrzymali tych rzeczy, które Bóg obiecywał. Ale widząc, że kończy się ich życie, wcale nie uważali, że wiara ich była daremna, że zostali oszukani, że to nieprawda to, w co wierzyli, bo wytrwali do samej śmierci i z daleka widzieli te obietnice, bo były im to rzeczy obiecane i nie tylko byli o nich przekonani, czyli nie tylko mieli umysłową ocenę, bo umysłowa ocena to przekonanie w umyśle, ale objęli je, czyli uczynili je swoimi własnymi, czyli uważali, że Bóg rzeczywiście im to obiecał i że to do nich się stosuje. To nie jest wiedza teoretyczna i że choć prawdziwa, to mnie to nie obejmuje, mnie to nie dotyczy. Nie, oni weszli w tą umowę z Bogiem i objęli te obietnice jako swoje własne. I trzeci składnik teraz polegania sercem to jest wdrożenie. Innymi słowy, wprowadzenie czyn, rzeczy, o których jest, których zaufaliśmy i które, którym zaufaliśmy i które sobie przyswoiliśmy. W usprawiedliwieniu z wiary to właśnie zaufanie i przyswojenie oznacza zaniechanie grzechu i praktykowanie sprawiedliwości. Oczywiście na miarę możliwości danej jednostki. Wtedy ktoś wdrożył swoją wiarę. Wtedy ten właśnie element kolejny wiary, szósty już, moglibyśmy powiedzieć, że to takie te sześć składników wiary, czy sześć tych elementów wiary, to są takie schody, po których wchodzi się na coraz wyższy poziom. Zaczyna się od schodka pierwszego, dowiedzenie się, drugi zrozumienie, trzeci uznanie za prawdę, czwarty zaufanie, piąty przyswojenie sobie, uznanie za swoje i szósty wdrożenie, zastosowanie praktyce. I ten szósty element wiary prowadzi do powstania w nas innej jeszcze cechy charakteru, która nazywa się wiernością. Bo jeżeli ktoś wdraża w swoim życiu te zasady, które wierzy, którym zaufał, no to staje się wierny swojej wierze, wierny swoim przekonaniom, a taka wiara, ta właśnie wiara wdrożona, zastosowania jest wiarą dającą zbawienie, bo ten ktoś jest wierny Bogu, a wtedy może zostać nagrodzony. Więc w usprawiedliwieniu z wiary, jeżeli ktoś chce być usprawiedliwionym z wiary i tego stanu nie stracić, to musi go wdrażać. A tutaj Biblia uczy go, że chociaż sprawiedliwość zapewnia mu Chrystus, to nie jest tak, że on nie musi nic robić. Czy może dowoli grzeszyć i naruszać sprawiedliwość, a mimo wszystko będzie usprawiedliwiony. To nie jest tak, jak potocznie się mówi, hulaj dusza, piekła nie ma, bo tacy, którzy nie starają się sami praktykować sprawiedliwości na miarę swoich możliwości, to po pewnym czasie tracą w ogóle usprawiedliwienie, gdyż jest ono im zabierane. Bo Chrystus nie po to złożył ofiarę, przeszedł przez cierpienia, by ludzie mogli grzeszyć do woli, tylko po to złożył swoją ofiarę, by ci, którzy boleją nad swoją grzesznością, nad tym, że nie są w stanie pomimo swoich najlepszych starań postępować sprawiedliwie, by tacy mogli dostąpić ukojenia i usprawiedliwienia, by nie musieli się ciągle zadręczać smutkiem, że znowu źle postąpiłem, że znowu coś powiedziałem nie tak jak trzeba, albo nawet, że żywiłem jakieś niestosowne myśli, że niestosowne pragnienia zauważam w sobie i już w związku z tym Bóg musi mnie potępić i to straszny ból mi sprawia. To właśnie dla takich, którzy mają to czułe, wrażliwe sumienie, które by chcieli dobrze postępować, a nie mogą, którzy smucą się, to właśnie pociechę przynosi takim nasz Pan poprzez swoją ofiarę, a nie takich, którzy lubują się w grzeszeniu i ich największym pragnieniem jest, żeby jak najwięcej grzeszyć. To nie dla oferta usprawiedliwienia z wiary nie jest dla takich. W ofercie usprawiedliwienia z wiary Bóg podejmuje się przypisywać nam tyle ze sprawiedliwości, ile nam brakuje, ale jakiś procent mamy, nikt nie jest w 100% zdegradowany, tak samo jak nikt nie jest w 100% sprawiedliwy sam z siebie. Każdy jakąś miarę sprawiedliwości, mniejszą lub większą posiada i Bóg dzięki ofierze Jezusa oferuje, że będzie właśnie uzupełniał. Masz 30%, to dokładam ci 70%, ale tych 30 nie możesz stracić, a na dodatek oczekuję od ciebie, że w miarę upływu twojego życia, dzięki wysiłkom, bo jak człowiek stara się coś praktykować, coś robić, no to musi to przynosić efekty. Jeżeli ktoś naprawdę się stara, to musi mieć efekty. Tak jak człowiek, który poznaje jakąś dziedzinę wiedzy, to jeżeli się rzeczywiście stara ją poznać, poświęca czas na jej studiowanie, postara zapamiętuje, wykonuje ćwiczenia, czy co tam jest potrzebne w tej dziedzinie wiedzy, to będzie miał postępy. Może nie będą to wielkie postępy, ale postępy muszą być, bo jeżeli nie ma prawdziwego postępu, to nie ma prawdziwego wysiłku, w związku z tym nie ma prawdziwej wiary. Więc ktoś taki, usprawiedliwiony chrześcijanin, który stara się z całych sił zaniechać grzechu i praktykować sprawiedliwość, w miarę upływu swojego życia musi stawać się coraz sprawiedliwszy. Czyli jeżeli miał kiedyś 30% własnej sprawiedliwości, to teraz będzie miał 40 czy 50 po iluś latach. Każdy jakiegoś postępu musi dokonać. Jeden mniejszego, drugi większego. Możliwości są różne, ale to Bóg każdemu stosownie do jego możliwości, stosownie do jego zdolności, do wierności, to wylicza każdemu. A w poświęceniu, jeżeli chcemy trwać w stanie poświęcenia, to musimy starać się być martwi dla siebie i świata, a żyć dla Boga. Jeżeli tego nie czynimy, no to nie postępujemy zgodnie ze swoją wiarą i na tym szóstym najwyższym stopniu, jakim jest wdrażanie, czyli wprowadzanie w czyn tych rzeczy, o które wierzymy, mamy poważne problemy i można się zastanawiać, czy prawdziwą wiarę posiadamy, bo wiara zawsze pobudza jednostkę do działania. Wiara nie jest siedzeniem w fotelu i żywieniem przekonania, że ja wierzę tak czy siak. W przypadku chrześcijańskiej wiary jest to uczucie, jest to motywująca siła, która pobudza do działania, bo ktoś taki musi chodzić wiarą. Wiarą chodzimy, pisał apostoł Paweł w tym wersecie, który cytowałem na początku. Chodzimy wiarą, a nie widzeniem, ale apostoł Paweł nie mówi, że siedzimy wiarą, ani nie mówi leżymy na sofie wiarą, tylko chodzimy wiarą, postępujemy, bo wiem, wiara pobudza nas do stosownego dla siebie postępowania, nie takiego postępowania, jakie wynika z widzenia, ale jakie wynika z wiary. Nie ma polegania sercem, jeśli nie prowadzi ono do odpowiedniego postępowania. Jak mamy w 11 liście apostoła Pawła do Żydów, tych bohaterów wiary, to nie jest napisane, że oni mieli wiarę i siedzieli w swoich namiotach, czy leżeli w swoich namiotach i nic nie robili. Przy każdym z nich jest wspomniane, co zrobili. Tak? Pisze Abel, że dzięki wierze złożył Bogu przyjemną ofiarę. że ta jego wiara do czegoś prowadziła. Że pisze, że Enoch chodził z Bogiem dzięki swojej wierze. Że Noe dzięki swojej wierze zbudował arkę. A wiara była potrzebna wielka, by uwierzyć w to, że będzie potop, bowiem do tego czasu, tak jak się nam wydaje, deszcz w ogóle nie padał. Więc jak ktoś, jak nigdy nie widziałeś deszczu, a ktoś ci mówi, że spadnie taki deszcz, że woda wszystko przykryje i wszystko zaleje, to potrzebna jest wielka wiara, żeby w to uwierzyć. Ale Noe miał tą wiarę, zbudował arkę. Abraham dzięki swojej wierze wyszedł z Ur Chaldejskiego. Dzięki swojej wierze udał się do Kanaanu. Dzięki swojej wierze złożył Izaaka w ofierze. I tak samo inni, którzy są tam tylko wspomniani z imienia, których czyny nie zostały podane, to są ludzie tacy jak Gedeon, Barak, Samson, Jefte, Dawid, Samuel i pozostali starożytni godni. Oni wszyscy postępowali zgodnie z tym, w co wierzyli. Tym sposobem dowodząc siły i prawdziwości swojej wiary. Dlatego też na koniec rozdziału 11 jest o nich napisane, że oni dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo. Jak zdobywa się chlubne świadectwo dla swojej wiary? Postępując zgodnie ze swoją wiarą. Wiara ma prowadzić do stosownego działania. I na koniec kilka wersetów chciałbym jeszcze podać. Galatów 5:6. Na początek. A w Galatów 5:6 czytamy takie słowa. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. Wiara, która działa. Czyli wiara tutaj jeszcze przez miłość. Miłość jest kolejną potężną siłą motywującą, potrzebną do tego, by wspierać wiarę i by odnieść zwycięstwo w poświęconym życiu. Ale wiara musi działać. Teraz zobaczmy do 1 Tesaloniczan 1:3. 1 Tesaloniczan 1:3. Nieustannie wspominając wasze dzieło wiary i trud miłości, wytrwałość w nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie przed Bogiem i naszym Ojcem. Dzieło wiary. Wiara ma jakieś dzieło do wykonania. Widzimy, że wiara nie jest jakimś tylko teoretycznym przekonaniem w umyśle, czymś abstrakcyjnym, czymś, ty wierzysz tak, ja wierzę tak i to jest bez znaczenia, bo nasze życie się nie różni. Jeżeli ty wierzysz tak, a ja wierzę inaczej, to powinno się pokazać w różnicy w naszym życiu. No i apostoł Jakub oczywiście w drugim rozdziale swojego listu bardzo wyraźnie podkreśla potrzebę działania w wierze, że wiara nie ma być tylko przekonaniem w umyśle. Jakbyśmy czytali list Jakuba, drugi rozdział od 20 wersetu, to przeczytamy tam takie słowa. Jakuba, drugi rozdział, od 20 wersetu. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Jeżeli nie ma uczynków popierających wiarę, nie ma prawdziwej wiary. To może być tylko przekonanie w umyśle, w którym ktoś nie pokłada ufności. Bo gdyby ufał w tym, gdyby przyswoił to sobie, to by starał się wdrożyć. Jeżeli nie postępujesz zgodnie z czymś, to tak naprawdę w to nie wierzysz. To mówi nam tutaj apostoł Jakub. Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka swego syna na ołtarzu? No tak, tym uczynkiem, tą gotowością złożenia Izaaka w ofierze, Abraham pokazał prawdziwość swojej wiary. Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami, że przez uczynki wiara stała się doskonała. Uczynki pokazują tą doskonałość, czyli pełność wiary, że ona rzeczywiście jest prawdziwą wiarą. I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Tak, tu apostoł Paweł mówi o tym, że uczynki, a czy apostoł Jakub mówi o tym, że uczynki muszą popierać wiarę. I o ile usprawiedliwienie można uzyskać, tak, dzięki wierze w Jezusa i Chrystusa, ale jeżeli później nasze uczynki nie będą popierały tego, że w to wierzymy, no to usprawiedliwienie to stracimy. To chce podkreślić tutaj apostoł Jakub, że nie tylko wiara, za wiarą musi iść jeszcze postępowanie. Bo Abraham najpierw uwierzył Bogu, uwierzył w te rzeczy, które Bóg do niego mówił, a później zastosował się do nich, zgodnie z nimi postępował. I to w przypadku wyjścia z Ur Chaldejskiego, i to później w przypadku ofiarowania Izaaka, postępował zgodnie z tym, w co najpierw uwierzył. Więc tak samo chrześcijanin, jeżeli najpierw uwierzy w Chrystusa, to zostanie mu to tutaj zostanie uznany. Tak, Bóg będzie go przez poczytanie, poczyta go jako usprawiedliwionego, ale on później musi postępować tak, jak przystało na usprawiedliwionego, czyli na miarę swoich możliwości zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Podobnie i nierządnica Rahab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą, no dowiadła prawdziwości swojej wiary. Skoro zachowała się tak, jak się zachowała w przypadku tych szpiegów, tych wysłanników, to musiała wierzyć w Boga Izraelskiego i tutaj udzielając im pomocy, przez co narażała się swoim własnym współplemieńcom, innym mieszkańcom tego miasta, ryzykowała swoim życiem tutaj, dowiodła prawdziwości swojej wiary, dowiodła tego, że temu Bogu, którego reprezentowali ci wysłannicy, można zaufać i jeżeli ja im pomogę, to pokładam w tym ufność, że dzięki temu będę miała korzyści w przyszłości. Gdybym miała tylko przekonanie w umyśle, że jestem tak, że Bóg Izraelitów istnieje i że on ich prowadzi i jest wielki i pokona to miasto, ale nic nie zrobiła, nie pokazała tej swojej wiary i tutaj z narażeniem ze swojego życia, no to by później przy ataku zginęła, tak samo jak wszyscy inni mieszkańcy tego miasta. Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Tym kończy swój wywód apostoł Jakub i my zakończymy dzisiejszy wykład. Widać z tego wykładu tak wyraźnie, że musimy chcąc mieć pełnię wiary, a tylko taka wiara daje zbawienie, musimy ją wdrażać w życie, musimy wprowadzać ją w życie, te zasady, w które wierzymy, bo inaczej ta nasza wiara będzie tylko wiarą martwą. Tak więc ja życzę braterstwu wiary żywej, wiary przemieniającej życie, takiej wiary, która doprowadzi do tego, iż w przyszłości moglibyśmy usłyszeć słowa: to dobrze, sługo mały, sługo dobry i wierny, nad małym byłeś wierny, nad wieloma cię postanowię, wejdź do radości Pana swego, obyśmy do tej radości mogli żyć, wejść. Tego braterstwu życzę i sam również pragnę. Na tym kończę, dziękując za uwagę.